Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ciąg dalszy o Bośni, o EUFOR Althea i o specjalnym przedstawicielu Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Przepraszam, będę mówić szybko, bo cały czas coś się dzieje. Albo śmieciarze, albo kurierzy, albo nie wiadomo co. Więc jedziemy. EUFOR Althea w sumie i tak nie ma specjalnie wiele do opowiadania. Przechodzę do slajdu pierwszego, gdzie macie Państwo dwa zakresy zadań. EUFOR Althea było sukcesorem misji z mandatem ONZ-owskim i wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że ostatni rok działania misji ONZ-owskiej, ESFOR, realizowały wojska europejskie głównie, czy zarządzały tą misją głównie wojska europejskie. I zmiana z ESFOR na EUFOR Althea była bardzo płynna, czyli to wyszło całkiem fajnie, dlatego że no, Unia Europejska po prostu przejęła, pewnego dnia po prostu przemalowano samochody i wszystko już było fajnie. Tak by się mogło wydawać. Dojdziemy do tego, co było znacznie trudniejsze. Czyli fizycznie przekazanie tej misji było bardzo, bardzo płynne. Ta misja początkowo miała zadania czysto wojskowe, czyli tak zwane harvesting, czyli działanie nastawione na efekty, wychodzenie, jakby realizowanie tego tak zwanego mandatu executive, czyli robienie, fizycznie robienie rzeczy bezpośrednio. I polegało to przede wszystkim, czy głównymi zadaniami była właśnie konfiskata broni, patrolowanie, zbieranie informacji. I drugim rodzajem zadań to były zadania wspierające, które miały polegać przede wszystkim na chwytaniu podejrzanych, czy pomocy innym siłom w chwytaniu podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych, zwalczanie przestępczości zorganizowanej. I już wiemy, że to wspieranie, to miało być wspieranie między innymi EUPM, czyli misji policyjnej unijnej, ale tak naprawdę to do końca nie działało, dlatego że zamiast pomagać EUPM powstał konflikt kompetencyjny i wojsko chciało realizować swoje zadania samodzielnie. Trochę współpracy tutaj było, natomiast to wspieranie innych instytucji nie za bardzo działało. Natomiast wojska międzynarodowe, w tym właśnie EUFOR Althea, były stosunkowo skuteczne w wychwytywaniu osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych. Natomiast ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej sprawa jest dosyć trudna, znacznie trudniejsza niż w wychwytywaniu osób podejrzanych, dlatego że, tak jak rozmawialiśmy, jak już Państwu opowiadałam, jakby powiązanie struktur mafijnych z politykami czy z partiami politycznymi, z systemem zarządzania państwem jest strukturalne. W związku z tym samo wojsko, ani sama policja tutaj absolutnie nic nie dadzą rady zrobić. Tutaj potrzeba rozwiązań systemowych do tego, żeby rozdzielić politykę od przestępczości zorganizowanej. Dopóki to jedno i drugie współdziała, to szanse na to, żeby to rozdzielić, są marne. Przechodzimy do slajdu drugiego. Macie Państwo tutaj przedstawione mandaty misji Althea i zobaczmy, jak one ewoluowały. Czyli w 2004 roku, kiedy tą misję rozlokowywano, w grudniu 2004 roku. Ten mandat był właśnie bardziej skierowany na tą misję executive, czyli mają dopilnować realizacji DPA. DPA to jest Dayton Peace Accords, czyli traktaty pokojowe z Dayton ustanowione dla Bośni i Hercegowiny. I EUFOR Althea ma wspierać instytucje wdrażające to DPA w Bośni i Hercegowinie. Tą instytucją taką wdrażającą czy nadzorującą, ostateczną instancją do rozstrzygania odnośnie DPA był High Representative ONZ-u, czyli wysoki przedstawiciel ONZ-u. Instytucja, która będzie ewoluowała w tą stronę, że Unia Europejska będzie chciała przejąć także i zadania jego, potem te instytucje specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej i High Representative ONZ-u się połączą, potem to się znowu rozdzieli, czyli generalnie to jest budowanie, czy Unia Europejska widać, że buduje swoje zaplecze instytucjonalne w tą stronę, żeby móc zdublować struktury ONZ-u, czyli na razie nie jest w stanie zastąpić ONZ-u, ale jest w stanie budować swój potencjał do tego, żeby kiedy ONZ już ogarnie największy bałagan w jakimś państwie pokonfliktowym, żeby Unia Europejska uczyła się na już stosunkowo opanowanej sytuacji, jak zarządzać taką sytuacją od każdej strony, także od strony politycznej, nie tylko od strony wojskowej i od strony policyjnej. Czyli oddanie EUFOR Althea zadania do pilnowania realizacji DPA jest jakby wsparciem kolejnej instytucji, czyli jest budowaniem w kierunku synergii misji unijnych. No i zobaczymy, na ile to wychodzi. Czyli właśnie wspierać tego HR, to jest High Representative, czyli wysoki przedstawiciel ONZ-u, a EUSR to jest EU Special Representative, czyli specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej. Dalej, trzecim zadaniem było pomaganie władzom lokalnym w różnych zadaniach, z którymi każde państwo, które dopiero buduje swoją strukturę zarządzania cywilnego, ma problem. Czyli z takimi podstawowymi rzeczami jak rozminowywanie. Bez rozminowywania w zasadzie nie ma szansy na to, żeby uruchomić gospodarkę państwa pokonfliktowego. Nie ma też szansy na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo oczywiście, ale także zapewnić ludziom możliwość mieszkania, możliwość uprawiania ziemi, czyli jakby rozminowywanie to jest jedna z bardzo kluczowych, z bardzo podstawowych, kluczowych rzeczy, którą w Bośni trzeba było zrobić i w każdym państwie pokonfliktowym trzeba zrobić. Trzeba przyznać, że Unia Europejska w rozminowywanie jest bardzo zaangażowana i jest jakby zaawansowana technicznie do tego, żeby to wykonywać. Kontrola przestrzeni powietrznej, której Bośnia i Hercegowina, nie posiadając samolotów, nie była w stanie w ogóle zrobić, ale też nie była w stanie zarządzać za bardzo ruchem powietrznym. Przez dobrych jeszcze kilka lat po traktatach pokojowych z Dayton ruch cywilny, pasażerski do Bośni i Hercegowiny był bardzo ograniczony. Nie tylko dlatego, że w Bośni nie było co robić, ale także dlatego, że dostępna była cała masa broni, w tym broni, która była w stanie zestrzelić samoloty pasażerskie. W związku z tym latanie wydawało się nie zawsze bezpieczne. Więc stąd także zadanie sił międzynarodowych do tego, żeby wesprzeć władze lokalne w nadzorowaniu przestrzeni powietrznej. I można się zastanawiać, czy transport jest kluczowy, czy transport powietrzny, czy w ogóle transport, bezpieczny transport przez terytorium są kluczowe. No i okazuje się, że tak, że to jest bardzo, bardzo ważne. Najprostszym, pierwszym przykładem, który przychodzi do głowy, jest to, że oczywiście nie chodzi o to, żeby poprzez zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego wesprzeć wymianę turystyczną pomiędzy Bośnią a innymi państwami na świecie, bo powiedzmy, że stosunkowo mało ludzi będzie zainteresowanych tym, żeby turystycznie odwiedzać państwo, w którym właśnie zakończyły się walki, a jeszcze nie wszyscy są rozbrojeni. Ale chodzi także o biznes, o inwestycje, chodzi także o to, że połączenie nie tylko lotnicze, ale także innymi sposobami, uruchomienie pociągów, odgruzowanie i rozminowanie dróg powoduje, że wspiera się wymianę przede wszystkim towarów, ale także stawia się problemy państwa, które podczas konfliktu jest enklawą, która ma granice, naturalne granice, czyli tu, gdzie się dzieje konflikt, to jest ta nasza wyspa, na której mamy ten nasz konflikt i wojnę. Zaczyna się, czyli problemy, które tam powstają, zaczynają się kontekstualizować, czyli ludzie patrzą, że gdzie indziej jest inny świat, a w związku z tym jakby rozbraja się w ten sposób problemy, które są wewnątrz. Oczywiście nie wszystkie problemy i nie do końca rozbraja, ale pozwala to spojrzeć na te problemy, czy wprowadzić jakiś podmuch innej sytuacji do relacji pomiędzy grupami, które są zapieczone w przemocy. I spójrzmy teraz na mandat misji w 2015 roku. Zobaczmy, jak w ciągu 11 lat to wyewoluowało. Od mandatu executive idzie to w stronę doradztwa i szkolenia. Misja w Bośni i Hercegowinie Eufor Althea jest czynna do dzisiaj, tylko liczba personelu jest bardzo ograniczona i w tej chwili Wojsko Międzynarodowe sprawuje funkcję doradczą i szkoleniową raczej niż cokolwiek innego. I w 2015 roku widać było ewidentne przeniesienie ciężaru zadań Wojska Międzynarodowego właśnie na szkolenie sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny, na wspomaganie tych sił, a nie na wyręczanie w zapewnieniu bezpieczeństwa w Bośni. No i nadzorowanie wdrożenia strategii unijnej w Bośni. Odnośnie sił, szkolenia sił zbrojnych w Bośni, czy odnośnie tego pierwszego punktu, naturalnie najpierw trzeba mieć co szkolić, żeby móc to szkolić. W każdym państwie pokonfliktowym są, powiedzmy, lokalne armie, które najpierw trzeba zdemobilizować, skutecznie zdemobilizować i rozbroić po to, żeby potem skonsolidować armię narodową, czyli zrobić z tego wszystkiego armię narodową, pilnując, żeby stare podziały nie przeszły do nowej armii, czyli reforma sektora bezpieczeństwa. Bardzo trudne zadanie, ale dopóki tego się nie zrobi, to w zasadzie nie można ich szkolić, no bo wtedy szkolimy lokalne bojówki, a nie narodową armię. Armię można zbudować tylko i wyłącznie wtedy, w państwie demokratycznym, a takie siły, wszystkie siły międzynarodowe w tej chwili próbują wdrożyć wszędzie na świecie, jeżeli jest cywilne zarządzanie tą armią, czyli trzeba zbudować bardzo precyzyjną strukturę zarządzania tą armią i stabilną, a ta może być stabilna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy system polityczny jest stabilny i kiedy cywilna kontrola nad armią jest efektywna. W związku z tym widzicie Państwo, że to jest takie trochę domino, wszystko się zazębia o siebie nawzajem. Jeden element nie działa, nic nie działa. Dalej, ostatni punkt, wspomaganie realizacji unijnej strategii w Bośni i Hercegowinie. Ze wszystkich państw, w których Unia Europejska interweniowała, prawdopodobnie odnośnie Bośni i Hercegowiny ma najspójniejszą strategię, ponieważ od samego początku objęła Bośnię i Hercegowinę swoją polityką rozszerzenia. I ta strategia jest budowana nabudowywana wokół szkieletu polityki rozszerzenia. A polityka rozszerzenia jest polityką, nie to, że starą, ale polityką, która przeszła już chrzest bojowy, ponieważ Unia rozszerzała się już zanim zaczęła obejmować tą polityką państwa Bałkanów Zachodnich. I przeszła w 2004 roku ogromne rozszerzenie o państwa postsocjalistyczne, ale także o inne państwa nie postsocjalistyczne. W związku z tym już mniej więcej władze Unii Europejskiej czy politycy Unii Europejskiej wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać, jak to działa, jakie powinniśmy mieć przygotowane mechanizmy do tego, żeby płynnie inne państwa przyjąć. Więc był jakiś pomysł na to, co zrobić z Bośnią i Hercegowiną. Odnośnie różnych innych miejsc, jak na przykład Afganistan, jak na przykład Irak, czy Mali, czy Somalia, Unia Europejska nie ma aż tak spójnej strategia to jest duże słowo, bo to oznacza, że już jest pewien powiązany system koncepcji, które wydają się dosyć logiczne, a to jest naprawdę, to nie jest właściwe określenie do tego, co Unia Europejska przygotowała odnośnie Afganistanu, na przykład Afganistanu, czy pozostałych z wymienionych przeze mnie państw. Czyli tutaj jest strategia, więc jest stosunkowo lajtowo. Odnośnie innych miejsc, ten pomysł na to, co chcielibyśmy dalej zrobić z Afganistanem, Irakiem, Mali, Somalią, czego my od tych obszarów chcemy i jak to osiągnąć, jest znacznie mniej zaawansowany niż strategia, którą wymyślono dla Bośni. Przechodzimy do slajdu trzeciego, który podsumowuje nam taki szkielet Eufor Althea. Altea jest rozlokowana nadal na podstawie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych. To jest ten rozdział, który pozwala na użycie broni i na użycie tych środków, które są konieczne do realizacji misji, czyli jakby może to być także enforcement. Czyli jest to najdalej idący mandat ONZ-owski, jaki można mieć. Oczywiście za każdym razem rezolucja Rady Bezpieczeństwa ogranicza to w jakimś stopniu, natomiast do dnia dzisiejszego ta misja jest realizowana na podstawie tego najbardziej zaawansowanego, jeżeli chodzi o użycie siły rozdziału Karty Narodów Zjednoczonych. Co tutaj jest jeszcze istotnego? Myślę, że wielkości mogą być istotne. W swoim ekstremum wojsk międzynarodowych w Bośni i Hercegowinie było 60 tysięcy. W momencie, kiedy konflikt został już opanowany, podpisano DPA, zredukowano to do 30 tysięcy. Unia Europejska, znaczy, kiedy mówię Unia Europejska, mam na myśli oczywiście państwa Unii Europejskiej pod banderą misji unijnej, rozlokowała 7 tysięcy, w 2015 roku to już było 600 osób, do dnia dzisiejszego jest tych osób jeszcze mniej. I teraz, jeżeli chodzi o ciąg dalszy numerologii, cyfrologii, 21 państw członkowskich Unii Europejskiej kontrybuowało do tej misji, w tym także Polska, 5 państw spoza Unii Europejskiej, czyli jakby są to zawsze misje otwarte dla wszystkich, którzy chcą wziąć w nich udział, no albo prawie zawsze i prawie dla wszystkich. NATO, co ciekawe, do końca się nie wycofało z Bośni i Hercegowiny. NATO pozostawiło swoją kwaterę główną, bardzo nieliczny personel, ale jednak pozostawiło, przede wszystkim z zadaniem pojmania, pochwycenia osób podejrzanych o popełnienie zbrodni podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem generała Ratko Mladicia, którego ostatecznie udało się faktycznie pochwycić, ale nie było to proste i ani szybkie. Wojska natowskie miały też wspierać inne siły w działaniach antyterrorystycznych i miały wspierać Unię Europejską na wypadek, gdyby należało ją wspierać. No i wydawałoby się, że generalnie jest miodzio, że współpraca pomiędzy Unią a misją ONZ-owską jest dobrze przemyślana i że wszystko powinno fantastycznie funkcjonować, że zadania pomiędzy NATO a Unią są podzielone i że będzie fantastycznie. I byłoby fantastycznie, gdyby nie to, że NATO odmówiło przekazania know-howu posiadanego i zdobytego w Bośni i Hercegowinie. I przekazanie tej misji, przekazanie wszystkich istotnych akt, informacji, dostępu do systemów zajęło, wyobraźcie sobie Państwo, 6 miesięcy. Czyli fizycznie z rozlokowaniem nie ma problemu, czyli wiemy, jak to zrobić, że jedno wojsko wychodzi, drugie wchodzi, wiemy, jak to zrobić, że jest ciągłość zapewniania bezpieczeństwa, czyli nie ma tutaj dziur kompetencyjnych pomiędzy wojskiem ONZ-owskim a wojskiem Unii Europejskiej, natomiast jest problem z wszystkimi rzeczami takimi, powiedzmy, to nie są kwestie formalne, to są kwestie formalno-wywiadowcze, czyli związane z informacją, związane z planowaniem. I to było szalenie dziwne, dlatego że, przejdźmy teraz do slajdu 4, w 2003 roku specjalnie z myślą o przygotowywaniu misji unijnej w Bośni i Hercegowinie, Unia i NATO podpisały porozumienia Berlin Plus, w których to porozumieniach gwarantuje się rzeczy, które macie Państwo wymienione na tym slajdzie, czyli wymianę tajnych, poufnych informacji pomiędzy Unią a NATO, dostęp planujących misje unijne do zdolności planowania NATO, dostęp do zdolności zasobów odnośnie współpracy cywilno-wojskowej, dostęp do procedur rozlokowania, monitorowania, wycofywania zasobów i zdolności natowskich, zasady działania Deputy Supreme Allied Commander Europe w planowaniu i realizacji misji, czyli jakby dostęp do ośrodka decyzyjnego i do ludzi, którzy podejmują decyzje. Konsultacje w przypadku podjęcia działań, oczywiście. Ustalenia dotyczące spójnych, wzmacniających obydwie strony wymagań w związku ze zdolnością, szczególnie w ramach planowania obronnego NATO itd., itd., itd. Co to w praktyce oznacza? Wydawało się, że oznacza to, że NATO zrobi wszystko, żeby wesprzeć Unię Europejską w działaniach operacyjnych i na poziomie planowania. Tymczasem NATO strzegło swoich tajemnic, które chciało strzec, dlatego że te porozumienia Berlin Plus są dosyć ogólne. Więc Unia Europejska uzyskała dostęp do zaplecza koniecznego do tego, żeby planować operacje i do dnia dzisiejszego używa zaplecza operacyjnego, zaplecza, przepraszam, strategicznego natowskiego w Brukseli, pod Brukselą. Natomiast, czyli jakby przygotowywanie operacji i tak działo się z użyciem infrastruktury natowskiej. Natomiast na miejscu NATO odmówiło dostępu do tych informacji, które były konieczne do realizacji tej misji. Czyli wojsko było w miarę bezpiecznie, natomiast wojsko nie mogło realizować swojego mandatu, dlatego że nie miało dostępu do odpowiednich informacji. I przejdźmy teraz do podsumowania misji Altea, to jest slajd piąty. Ta misja jest dosyć dobrze oceniana przez analityków. Jest to bodajże do tej pory największa operacja realizowana w ramach WPBiO Unii Europejskiej. Widzieliśmy, w jaki sposób osiągnąć sukces. Po pierwsze, Unia nie wchodzi jako Unia, czy jako państwa Unii, nie wchodzi do państwa, w którym toczy się konflikt albo tuż po konfliktowego, tylko przejmuje zadania w państwie, które jest już pod względem bezpieczeństwa stosunkowo ustabilizowane. Wcześniej państwa Unii Europejskiej biorą udział w operacjach natowskich pod banderą ONZ-u. Jest rozciągnięty czas, czyli jest ten czas aklimatyzacji wojsk europejskich w danym państwie, bo one są rozlokowane wcześniej pod banderą ONZ-u, a potem są przemianowywane, czyli potem jest jakby rebranding na misję unijną. Jest wspólne planowanie używając zaplecza natowskiego. Są oczywiście zgrzyty w związku z przekazywaniem informacji, ale jakby od strony technicznej jest to kopiowanie tego, co już było do tej pory, w związku z tym wiemy, że to będzie model, który będzie działał. Minusem tego jest to, że dziedziczymy także mankamenty poprzedniej misji, czyli właśnie niedociągnięcia kompetencyjne pomiędzy różnymi elementami misji unijnych, które są jakby dziedziczone, ponieważ struktury są dublowane. Największym chyba problemem według analityków są niedookreślone relacje z EU Special Representative, czyli on nie ma władzy nad tą misją, a jednocześnie ma w zadaniach koordynowanie tej misji, tyle tylko, że ta misja w żaden sposób nie podlega jemu, w związku z tym to jest niemożliwe do wykonania. Na szczęście pierwszym EU Special Representative był Paddy Ashdown, który zauważył, że dogadanie się z wojskiem jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli relacje personalne pomiędzy szefem misji cywilnej czy EU Special Representative, a głównodowodzącym armią międzynarodową są dobre, czyli na poziomie, powiedzmy, indywidualnym. Paddy Ashdown nie miał problemu z tym, żeby się dogadać, ponieważ on wcześniej był oficerem armii brytyjskiej, był komandosem i głównodowodzący siłami EU4 Altea też był Brytyjczykiem i z tej samej armii. W związku z tym oni byli w stanie znaleźć kontakt, byli w stanie się dogadać i byli w stanie wypracować jakieś takie projekty, które mogli realizować razem i z tym nie było problemu. Natomiast on zauważył, że gdyby nie to, że on był w stanie się dogadać po prostu tak po ludzku, nie miałby żadnego jakby lewara, przełożenia na to, w jaki sposób funkcjonuje wojsko unijne w tej misji. Kolejną pozytywną sprawą, choć z negatywnymi elementami, jest to, że w trakcie realizowania misji wycofały się z niej Francja, Finlandia i Hiszpania. Przestały jakby kontrybuować swoje kontyngenty do tej misji. I okazało się, że to trochę zachwiało stabilnością tej misji, możliwością realizacji, ale pokazało, że wojska unijne czy wojska państw unijnych są w stanie w jakiś sposób w stosunkowo krótkim okresie skompensować wycofanie się trzech państw z tej misji. To tyle na temat EUFOR Althea i za chwilę o EU Special Representative.